Twoje radio. Rozmowa dnia.
Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałko. Ze mną jest Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dodajmy, że nie był pan na moich ostatnich urodzinach.
Prezent mogę jakiś wręczyć jeszcze zaocznie, jeżeli pan tak bardzo nalega. Nie mogę niestety obiecać picia wódki, bo nie lubię ani sikania pod drzewami, no bo też nie praktykuję, jak to miało miejsce na urodzinach redaktora Mazurka, ale prezent na pewno ogarnę.
Przecież to nie jest tajemnica, że politycy i z lewa i z prawa, jak tylko gasną kamery telewizyjne, to oni podają sobie ręce i spotykają się.
To wie pan, to są dwie płaszczyzny. Pierwsza jest taka, że jak patrzę na to, że od 3 tygodni w Polsce wszyscy żyją tym wydarzeniem, zastanawiają się, kto powinien polecieć za to, co się tam tak naprawdę wydarzyło, to myślę sobie, że dołem idą w tym samym czasie naprawdę fundamentalne problemy. To znaczy PiS próbuje rozwalić, już mówiąc zupełnie wprost, polski system podatkowy Polskim Ładem. Późno wieczorem na Komisji Finansów dowiadujemy się o wycofaniu choćby ulgi, czy możliwości rozliczania się wspólnego dla samotnych rodziców. Kombinacje alpejskie tam się po prostu odbywają. Sytuacja z Unią Europejską, z Czechami, z Turowem, taka jaka jest. Duda kompromituje się po raz kolejny w ONZ-cie i nie załatwia naszych spraw. Na granicy umierają ludzie, a my o tym, czy u redaktora Mazurka było 2 czy 3 tych polityków, to jest coś nie tak. Ale jest jeszcze jeden wymiar, taki, że ja jestem zdumiony tym, ilu ludzi to poruszyło. I również w kręgu moich znajomych, ludzi nie interesujących się polityką, ilu ludzi czuje, że tam było coś nie tak. I oni nawet czasami nie potrafią tego zwerbalizować i powiedzieć, co tam było nie tak. Ale coś czują, że jest nie tak. I tu myślę, że jest ta granica między starym a nowym w polityce. Że myśmy się przyzwyczaili do tego, że tak jest jak pan mówi, że oni tam się pokłócą, powyzywają na sali, a później pójdą się wódki napiją i poklepią po tym, ale że my czegoś innego jednak oczekujemy. Coś nam tutaj nie pasuje. Załatwiania spraw chyba powinniśmy chcieć od polityków, a nie tego, żeby oni w tym momencie tworzyli jakąś kastę towarzyską, która sobie razem imprezuje.
Pan wychodzi na scenę, jeździł pan po województwie zachodniopomorskim i mówi, trzeba załatwiać konkretne sprawy, zacznijmy od zdrowia.
Tak, miałem spotkanie w Szczecinie z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych, tu z województwa zachodniopomorskiego. Wiadomo, że to jest ta grupa, która bardzo mocno protestuje i tej jesieni możemy spodziewać się jeszcze bardzo wielu protestów ratowników medycznych. W ogóle to jest jesień protestów, tak? Protestuje policja, słyszymy o tej tak zwanej psiej grypie. Niektóre posterunki są zdziesiątkowane, 20-50% obsady na zwolnieniach lekarskich. Protestują pracownicy budżetówki z innych miejsc. Natomiast ochrona zdrowia jest od wielu miesięcy naszym oczkiem w głowie, bo po pandemii nie możemy myśleć inaczej niż tak, że to jest podstawowe zadanie państwa, żeby zapewnić obywatelom biologiczne przetrwanie. I ratownicy medyczni są tą grupą, która jest najbliżej nas w najtrudniejszych momentach życia. To się w głowie nie mieści, że nie można było zrobić ustawy o zawodzie, że oni mają samorządu zawodowego, że są zewnętrznymi usługodawcami, którym się nawet butelka wody nie należy w czasie upałów, ani prawo do urlopu, ani do płatnego szkolenia, bo są zewnętrznym usługodawcą. Po tylu latach działania tego systemu, w systemie ochrony zdrowia, i to my mówimy w naszym programie, bo inni gadają, a myśmy przygotowali program. 1000 stron dokumentów, które pokazują, jak należy usprawnić ochronę zdrowia w Polsce, żeby znowu w niej ważny był pacjent i ten, który stoi po drugiej stronie łóżka. Człowiek, nie same łóżka, nie meble, nie respiratory, nie Excele, nie fundusze. Znowu pacjent ma być w sercu i ten, który leczy, a więc lekarz, pielęgniarka, dietetyk kliniczny, fizjoterapeuta, ludzie zdrowia, to jest i troska o nich, nie tylko płacowa, to jest fundament zmiany. Jeżeli my w ciągu paru lat te lekcje odrobimy, to się to nie zawali, ale jeżeli się nie odrobimy, to się zawali i wtedy dopiero zacznie się dramat i tragedia.
13% Polaków, którzy deklarują udział w wyborach, zaufało ruchowi Polska 2050. To są ostatnie sondaże. To jest wystarczająca ilość Polaków, czy Szymon Hołownia zastanawia się, jak przekonać jeszcze kolejnych?
Nie, oczywiście, że się zastanawiamy. To jest 2,5 miliona ludzi mniej więcej, przy 60% frekwencji trochę więcej. To jest duża grupa, tak, której udało się, że tak powiem, wcisnąć pomiędzy tę dominującą narrację, że w Polsce tylko PiS albo Platforma i nic innego. To jest potężna grupa. Jak ja rozmawiam z politykami w Warszawie, to oni tam tam mówił, dobra, nieważne, czy będziecie mieli 9 czy 17, ale kurczę, że wy w ogóle jeszcze przeżyliście, że wyście przetrwali po prostu między tymi dwoma walcami, to jest cud. A my nie tylko przetrwaliśmy, ale chcemy się rozwijać. Moim celem jest to, żebyśmy pod koniec tego roku bez wątpliwości osiągnęli poziom stabilny między 15 a 18%, a jeszcze przed końcem roku, jeżeli będą pomyślne wiatry, wystarczy nam sił nam wystarczy, czy pieniędzy nam wystarczy, entuzjazmu nam wystarczy, wierzę, że wystarczy, zacząć atak szczytowy na 20%. My musimy mieć dwójkę z przodu. Jeżeli będziemy ją mieli i Platforma nawet będzie miała dwójkę z przodu, to jestem spokojny o następne wybory.
To komu chcecie zabrać wyborców?
My przede wszystkim chcemy wziąć nowych wyborców. My chcemy wziąć z tej grupy, która nam wyszła z badań, ponad 6 milionów Polaków, którzy, prawie 30% elektoratu, którzy nie odnajdują się ani w PiS-ie, ani w Platformie. To są ludzie, z którymi tutaj w Szczecinie nawet rozmawiałem. Ludzie reagują, zaczepiają, rozmawiają i mówią, wie pan, wy musicie postawić na przykład na młodych ludzi, wy musicie postawić na tych, którzy są rozczarowani tym, co widzą i nie odnajdują dla siebie przestrzeni w tej scenie politycznej.
To stąd ten pomysł na tych 16-latków, dzisiejszych 16-latków, a 18-latków za 2 lata.
Tak, chcemy rzeczywiście, jeżeli oczywiście doprowadzimy, wie pan, można deklarować, ale trzeba doprowadzić do warunków, w których te zmiany będzie można wprowadzić, tak, ale chcemy obniżyć wiek wyborczy, czy uczestnictwa w wyborach czynnego prawa wyborczego do 16 roku życia. Najpierw w wyborach samorządowych, a później w wyborach ogólnokrajowych. Bo dzisiaj 16-latkowie są po pierwsze dużo bardziej dojrzali, również politycznie, społecznie, niż jeszcze byli. Wczoraj spotkałem u nas, u mnie na wiecu, w młodzieżowy strajk klimatyczny. To są ludzie, którzy nie musieliby tego robić, a to robią, bo im zależy. Wie pan, jak dzisiaj czytałem sobie rano w opracowaniach badania, które przeprowadziła organizacja AWAS w skali całego świata, 75% młodych ludzi mówi, czy podpisuje się potwierdzeniem, przyszłość mnie przeraża. Wyobraża pan sobie 75%. W Portugalii 81%, na Filipinach ponad 90% mówi, przyszłość mnie przeraża. 40% młodych ludzi na świecie mówi, że patrząc na sprawy, kierunek, w którym idzie dzisiaj świat, zastanawia się, czy kiedykolwiek będzie miała dzieci. Więc myśmy dorośli doprowadzili do takiego momentu, a ponieważ w Polsce mamy starzejące się społeczeństwo i grupa seniorów będzie coraz więcej znaczyła procentowo w każdych kolejnych wyborach, to uważamy, że z powodu sprawiedliwości między pokoleniowej, trzeba to zrównoważyć z drugiej strony, dopuszczając więcej młodych ludzi do decydowania o świecie, który ich przecież będzie dużo bardziej dotyczył niż nas po 40 czy po 50. My to dla nich robimy i im to zostawimy, ten cały bałagan, który dzisiaj pitrasimy, a więc oni powinni móc się w tej sprawie wypowiedzieć.
Wiele osób pyta pana o zbliżające się wybory do parlamentu. Czy zamierza pan na listy wciągać osoby, które już do tej pory coś robiły w polityce? To jest, te głosy pojawiają się wszędzie. Co pan wtedy odpowiada tym osobom?
Bo to bardzo zależy. Na naszych listach będą i osoby, które już w polityce działały, to będzie mniejszość, ale będą też tacy, którzy są, że tak powiem, to jest pierwsze w ogóle przetarcie wyborcze. Zbudowanie sensownej listy to jest niezwykle trudna sztuka, dlatego że wiemy, że z tej listy liczącej czasami 20 parę osób wejdą 2, może 3 osoby w okręgu, a cała lista musi pracować na wynik całej listy. A więc na naszych listach będą i samorządowcy, których coraz więcej zgłasza się do współpracy z naszym ruchem, i eksperci, i działacze obywatelscy, i ci, którzy gdzieś byli, i ci, którzy jeszcze nie byli. To musi być taka lista, która da ludziom nadzieję, ale tak jak patrzę na te takie wstępne przymiarki, to myślę, że z 80% naszych list to będą ludzie, których jeszcze nie oglądaliśmy w polityce. I wie pan, i tu też jest tak, że można wtedy wyjść i powiedzieć, no dobrze, ale to powinni być sami nowi. No dobra, ale jak będą sami nowi, to się okazuje, że z tamtej strony wyjdą ci, którzy już 20 lat chodzili i są wszystkim znani i że tak powiem, dostaną głosy za popularność, a mi powiedzą wtedy, nie wprowadziłeś listy ani jednego posła, bo byli sami nieznani, tak? Jak wprowadzę znanych, to powiedzą, co to za znani, powinni być nieznani. No nie dogodzisz ludziom, więc my musimy zrobić taki, że tak powiem, miks, żeby naszą opowieść o tym, co my chcemy w Polsce zrobić, przekazać jak najskuteczniej.
To może zapytać Jaśminy i Jaśmina podpowie.
Jaśmina jest dobrym narzędziem, wie pan, to na nas, ja powiem tak szczerze, może wy znam, nie powinien takich rzeczy mówić, ale my jesteśmy zaskoczeni jej sukcesem. Spodziewaliśmy się, że tam będzie jakieś zainteresowanie, ale ponad 30 tysięcy ludzi to pobrało. 20 parę tysięcy bierze udział w plebiscytach.
To powiedzmy naszym słuchaczom, kim jest Jaśmina, bo imię trochę tajemnicze.
Jaśmina to jest aplikacja polityczna. Pierwsza w Polsce aplikacja polityczna. Mają ją w różnych krajach. Ruch Macrona ją ma we Francji. Takich narzędzi używano we Włoszech. To jest narzędzie, którego się na świecie szeroko używa. Coraz częściej. U nas nie. Jesteśmy pierwszą organizacją, która to stworzyła. I to jest aplikacja, którą możesz ściągnąć na telefon. I jeżeli jesteś członkiem rzeczywistym stowarzyszenia, brać udział w głosowaniach. Chcemy po wyborach udostępnić to wszystkim, to możliwość głosowania. Natomiast wszystkich zapraszamy do udziału w plebiscytach. Głosowania bierzemy pod uwagę na tyle, że są dla nas od pewnego progu procentowego wiążące. Kiedy ludzie w głosowaniu, członkowie ruchu zdecydowali, jakie powinno być nasze stanowisko w sprawie handlu w niedzielę, restrykcyjne, czy może poluzować, żeby nie było takich fikcji, jak jest teraz, ale 2 dni wolne za niedzielę, czy 2 niedziele wolne w miesiącu dla pracowników handlu, wyraźnie się opowiedzieli, tak nasi posłowie zagłosowali, tak, za tym drugim podejściem. Natomiast w plebiscytach bierze udział po 20 parę tysięcy ludzi. My chcemy ludziom pokazać, że to, co się dzieje w polityce, to jest to, co ich rzeczywiście dotyczy. Dzisiaj często gadają do telewizora, wygrażają pięściami do telewizora i nie mają żadnej zwrotnej. A my mówimy, a my was chcemy pytać non-stop, co tydzień, co 2 tygodnie o ważne sprawy, żebyście nie co 4 lata, ale co 2 tygodnie mogli nam powiedzieć, co myślicie, sprawy, w którą stronę powinny iść, jak to wygląda waszym zdaniem, bo to dla was robi się tę politykę. I Jaśmina będzie teraz rozbudowywała się w funkcje. Będziemy rozbudowywać funkcje oparte na geolokalizacji, będziemy wskazywać wydarzenia, które dzieją się w twojej okolicy, będziemy, że tak powiem, udostępniać jeszcze szerzej ten moduł konsultacyjny ludziom przy pomocy nowych funkcjonalności, które tam będą. Mówili one, że jesteśmy startupem technologicznym, znaczy startupem społecznym, a teraz staliśmy się też startupem technologicznym. To jest fajne wyzwanie.
Na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać o poważną sprawę ze względu na to, że codziennie dochodzą do nas nowe informacje o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jak rozwiązać ten problem?
Poprzez sprawnie działające państwo, dobrze działających procedur. Państwo, ja zawsze to powtarzam, i w Policach, gdzie mówiłem o wykluczeniu komunikacyjnym, o tym, jak bardzo jest potrzebna szczecińska kolej metropolitalna, tutaj mówiłem o naszym stosunku do Unii Europejskiej i o tym, jak bardzo potrzebujemy spokojnej, pragmatycznej, dojrzałej polityki, kiedy już zbliżamy się do 18 lat w Unii Europejskiej, do wieku dojrzałości. My dzisiaj potrzebujemy uspokoić państwo. Dzisiaj mamy do czynienia w polityce z politykami, którzy przychodzą, dzielą społeczeństwo na 2 obozy, a później je napuszczają na siebie, żeby robiły wojnę wokół jakiejś idei, które wymyślają. Państwo nie od tego jest. Państwo powinno być jak angielski trawnik, który strzyżesz przez 50 lat i on dopiero zaczyna jakoś wyglądać. Jak prawo, to spokojnie stanowione, z konsultacjami społecznymi na lata. Służby działające tak, jak powinny działać. Sytuacja na granicy niebezpieczna, uruchamiamy procedury. Nie mówimy wojna, teraz wprowadzamy takie stany, uruchamiamy procedury. Jeżeli polskie wojsko i polska Straż Graniczna nie radzi sobie z tym, co wyprawia Łukaszenka, a wyprawia niebywałe zupełnie brewerie, nieludzkie, to trzeba wezwać Frontex. Mamy do tego procedurę. Nie wezwaliśmy Frontexu do tej pory, a on mógłby nam pomóc. Procedura zabezpieczenia granic. Gdzie trzeba drutem, gdzie trzeba dronami, gdzie trzeba ludźmi. Granica to jest poważna sprawa, ale jeżeli stają na tej granicy ludzie, którzy mówią, wnosimy o ochronę międzynarodową, ich jest 32 stojących w tym usnarzu od ilu tygodni, to państwo polskie, którego prawem jest konwencja genewska w 1991 roku ratyfikowana, mówi okej, to my w takim razie uruchamiamy procedurę. Przewozimy was pod konwojem do zamkniętego ośrodka, rozpatrujemy wasz wniosek i decyzja. Albo zostajecie deportowani do Iraku czy do Afganistanu, skąd przyjechaliście do nas, albo dostajecie status na nie wiem na jaki czas, możecie zostać w Polsce. My na to wszystko mamy procedury, my na to wszystko mamy kwity. Oni nawet jak stan wyjątkowy wprowadzali, to wprowadzili go tylko po to, żeby dziennikarzy nie wpuścić na ten teren, bo procedury są w ustawie o wojewodzie, w ustawie o granicy państwowej. Nie trzeba było wprowadzać żadnych stanów wyjątkowych, żeby sytuację tam uporządkować. Państwo powinno działać na podstawie jasnych i czytelnych procedur, jako odpowiedzialne w stosunku do obywateli i partnerów międzynarodowych. I takiego państwa bym, mam nadzieję, kiedyś doczekać.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim i waszym gościem był pan Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050, partii politycznej, już sobie powinien powiedzieć.
Znaczy mamy 3, mamy think tank, mamy stowarzyszenie, a teraz partia polityczna rzeczywiście zaczyna się budować, więc w sumie mówimy na to ruch Polska 2050.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.